Chciałbym, by podstawą mojego rozmyślania był jeden werset z księgi proroka Ozeasza. Drugi rozdział i werset pierwszy. A liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, którego nie można ani zmierzyć, ani zliczyć. I będzie tak, że zamiast mówić do nich, wy nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówiło, synami Boga żywego jesteście. Tematem tej księgi jest niewierność Izraela, przedstawiona na tle małżeństwa proroka Ozeasza. I trudno zrozumieć tę historię. To było dziwne małżeństwo. I tylko dlatego, że jest w Biblii umieszczone, akceptuję tę historię i wierzę, że coś ważnego Bóg chciał przez tę historię powiedzieć. Gdybym miał takie polecenie od Boga, jakie otrzymał Ozeasz, ja nie wiem, czy bym je zaakceptował, czy byłoby mi łatwo zaakceptować. Myślę, że wielu zna historię, kim była żona Ozeasza, jaką miała reputację, jaką przeszłość, co robiła, ile razy go zostawiła. I Ozeasz należał do tych proroków, o których dziś powiedziano by fanatyk, dlatego że nazywano go mężem ducha, mężem, który był natchniony i zauroczony swoją żoną, mimo że ona postępowała bardzo źle. Zachowywała się niewłaściwie. Jego małżeństwo i służba prorocka były dla niego ciężkim doświadczeniem. To małżeństwo stało się dla proroka szkołą wybaczania, miłości. Miłości, która przekładała się na miłość Boga Wszechmogącego do swego ludu. Ozeasz jest prorokiem miłości. I to poselstwo jego można by streścić w takim zdaniu. Tak Bóg nas kocha nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, ale byśmy stali się dobrzy. Można to wyczytać z trzeciego rozdziału wiersza pierwszego. Saul usłyszał takie słowa. I stąpi na ciebie duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. Bóg zmienia, Bóg chce zmieniać, Bóg działa, Bóg pracuje w naszym życiu, tak jak działał i pracował w życiu proroka Ozeasza. I gdy Bóg przychodzi do naszego życia, to dokonuje zmian. I nigdy już, od momentu, kiedy Bóg przyjdzie do naszego życia, kiedy pierwszy raz usłyszałeś, czy usłyszysz w swoim życiu Ewangelię Jezusa Chrystusa, nic nie będzie tak samo. Nigdy już nie będzie tak samo. Nigdy już nie będzie spokoju. Bez względu na to, jaka będzie nasza odpowiedź, pozytywna czy negatywna, nigdy już nie będzie tak, jak było dawniej. Wiele razy słyszałem w świadectwach ludzi, jak byli niespokojni, gdy usłyszeli pierwszy raz w życiu Ewangelię, jak ona im nie dawała spokoju, chcieli od niej uciec, chcieli o niej zapomnieć, nie akceptowali jej. Bywało, że przez lata uciekali od tego, co usłyszeli. Ale w sytuacjach kryzysowych, po latach, ona dotykała ich sumienia. Nigdy nie było już tak samo. Do chwili, gdy Bóg przyszedł z Ewangelią pokoju do ich serca, do ich życia, gdy usłyszeli dobrą nowinę, chcieli zapomnieć, ale ona już ich zmieniła. Nawet jeśli nie powiedzieli Bogu jeszcze tak. Boże Słowo do Saula powiedziało, będziesz innym człowiekiem, nawet jeśli powiesz nie. Jeśli nawet o tobie powiedzą, że nie należysz do mojego ludu. Ludzie czasami próbują zapobiec tej przemianie. Odwlec. Ale to już nie będzie to samo, co kiedyś. Wszystko będzie inaczej. Bo już ci nie jest wszystko jedno. Już masz punkt odniesienia do swojego życia. Może być inaczej. Gdyby cytowany przeze mnie werset z księgi proroka Ozeasza kończył się tylko tym dramatycznym stwierdzeniem, wy nie jesteście moim ludem, trudno byłoby mi uwierzyć, że Bóg jest Bogiem miłości. Złe wiadomości wpływają na nas negatywnie. One nie przysparzają nam chęci do życia, do wykonania jakiejś pracy. Zauważcie, że czasami cały dziennik to tylko zła wiadomość i gorsza po niej następuje. Żadnej dobrej. Nawet ludzie świeccy zauważyli, że nie można bombardować umysłów ludzkich cały czas złą wiadomością. I Bóg upominał Izraela. Mówią źle o was. I jeśli coś się nie zdarzy, będą ciągle mówić źle o was. Ta księga mówi o tym, jak naród izraelski odstępował od Boga, jak postępowali niewłaściwie i źle, jak wiele razy popadali w bałwochwalstwo, a prorocy bałwochwalstwo zawsze nazywali cudzołóstwem. I dlatego Bóg użył pewnej sytuacji w życiu proroka, aby to tak wyraźnie wyeksponować, aby pokazać, w jaką stronę zmierza naród. Upominał ich. Nie mogę o was powiedzieć, że jesteście synami moimi. Nie jesteście moim ludem. Nie postępujecie tak, jak tego oczekiwałem. Ale to byłaby zła wiadomość, gdyby się na tym ten werset zakończył. To byłaby dramatyczna wiadomość. Ale temu narodowi, który wydawało się tak zepsuty jest i tak wiele razy zawodził Boga. Cała historia Izraela to przecież jedna wielka huśtawka. Od wielkiej euforii do wielkiego upadku. Od wielkiego zachwytu królami, wspaniałymi, bożymi ludźmi, do złorzeczenia królom odstępcom, do przerażającej konstatacji, że ci królowie gonią tylko za rzeczami materialnymi, urządzają swoje życie, nie dbają o dom Boży, o lud Boży, nie są zachętą. Ale coś musiało się stać, coś musiało wpłynąć na to, że Bóg powiada, ale już nie będzie się o was tak mówić. Tak nie będą was nazywać, że nie jesteście moim ludem. Będziecie nazywani synami Boga żywego. Coś się musiało stać, coś wspaniałego, skoro Bóg zmienia zdanie. Bóg mówi, będziecie nazywani synami Bożymi. Bóg zmienia opinię, więc coś się zdarzyło. I zadaję sobie pytanie, jakie elementy sprawiły, co sprawiło, że Bóg zmienia zdanie, że Bóg mówi, będą was nazywać inaczej, będzie o was dobra opinia, będę miał dobre zdanie o was. Będziecie ludźmi, na których inni będą polegać, będą spoglądać na wasze życie i będą zdumieni. Zadałem sobie pytanie dziś, czytając to słowo, co wpływa na to, że ludzie będą mieli dobre zdanie o naszym życiu, o moim chrześcijaństwie, o twoim chrześcijaństwie, siostro i bracie. Bo chyba po to tutaj jesteśmy, aby sobie powiedzieć, pomóc, by inni nie mówili, ja nie wiem, czy to są ludzie wierzący, czy tylko udają wierzących, czy to są ludzie, którym się tylko tak podoba w niedzielę spotkać, czy coś więcej ich gromadzi, coś więcej ich łączy. Czy oni tylko przychodzą na nabożeństwo i tylko gdy pastor powie, amen, już są za bramą, czy to są ludzie, których coś jeszcze łączy, coś ich trzyma. Jeszcze chcą z sobą być razem, jeszcze chcą z sobą rozmawiać, jeszcze chcą się z sobą umówić, jeszcze chcą popołudnie z sobą spędzić. Co ma wpływ na to, że tacy jesteśmy? I myślę, że pierwszą rzeczą, którą ja sobie wypunktowałem, wcale nie musicie mieć takich samych priorytetów. Chcę tylko naszą uwagę zwrócić na pewne rzeczy. Pierwszą rzeczą, myślę, jest wiara. I tu chciałbym posłużyć się pewnym biblijnym przykładem. Zaczerpnięty on jest z historii trzech młodych Hebrajczyków, opisanych w księdze Daniela, których skazano na spalenie za brak kompromisu w wyznawaniu Boga. Nie ustąpili ani o centymetr w tył. W Dolinie Dura ustawiono wielki pomnik, któremu należało oddać chwałę. Przyjęto pewne standardy, które trzeba naśladować. I wielu ludzi wierzących próbuje światowe standardy naśladować. Ci młodzi ludzie powiedzieli temu nie. A ilu z nas ma czy nie ma problemu z powiedzeniem rzeczom, które nie są biblijne, tak lub nie? Czy bez problemu mówimy, a to nie ma znaczenia, mogę to zrobić, to nie ma wpływu na moje chrześcijańskie życie. Jak łatwo pójść na kompromis w wyznawaniu Boga. Jak łatwo zagubić swą tożsamość ewangeliczną. Ilu dziś chrześcijan nie przyjęłoby takiej postawy, jak owi Hebrajczycy. Wielu nie umie określić swojej tożsamości duchowej, w co wierzą i dlaczego. Ale chcę powiedzieć jedno. Nigdy nie będziecie mieli komfortowej sytuacji w życiu. Nigdy, jako ludzie wierzący, ktokolwiek, że nie staniesz przed rozpalonym piecem. Bóg postawi cię któregoś dnia przed rozpalonym piecem. Co wtedy zrobisz? Ci młodzi ludzie byli w stanie coś niezwykłego powiedzieć, na co nie zawsze zwracamy uwagę. Oni stanęli przed królem i powiedzieli tak. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca i ognistego i z Twojej ręki, o Królu. Ale jeżeli nie, niech Ci będzie wiadome, o Królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Ich wiara nie opierała się tylko na tym, że Bóg wszystko dobrze wypełniał w ich życiu i wszystko tak gładko się toczyło. Wielu chrześcijan do połowy tego wersetu się zgadza. Jeśli nasz Bóg nie wyratuje nas, ten Bóg, któremu służymy, On nas wyratuje, jestem w Bogu zwycięzcą, Bóg mnie kocha, Bóg mnie miłuje. Wielu ludzi wierzących myśli, że tylko mamy mówić pozytywnie, tylko musimy mówić dobrze. Nie są w stanie powiedzieć, a jeżeli... Bóg nie musi zrobić wszystkiego tak, jak my chcemy. Ale wielu ludzi jest gotowych ciągle mówić tylko, jestem zwycięzcą, wszystko jest dobrze. A jeśli by poszli do tego pieca, wiecie, co by zrobili? Gdyby byli już 100 metrów przed piecem, by krzyczeli, Jezu, Boże, Ty jesteś winien, zawiodłeś mnie. Przecież mamy obietnicę, wszystko miało być tak dobrze i wspaniale. Wszystko się miało układać tak doskonale. Mieliśmy być zwycięzcami, a wszyscy w świecie mieli mówić, oto synowie Boży. Ale oni idą do pieca. Panie, my tu zaraz spłoniemy, zawiodłeś nas. Nie chcę Ciebie znać. Tylko skrzywcie paluszek niektórym ludziom wierzącym. Już ich nie zobaczycie w zborze. O, ten brat, ta siostra, a pastor, a jeszcze wszyscy inni. W co wierzysz? Komu wierzysz? To słowo ważne jest. Jeżeli Bóg, jeżeli nie. Czy umiesz powiedzieć, jeżeli nie? A to dalej była wiara. Dalej wiara w wszechmogącego Boga. I wielu ludzi wierzących nie umie powiedzieć, będę wierzył nawet, gdy to, czego oczekiwałem, gdy to, na co liczyłem, nie przyszło. Panie, modlę się 20 lat o moją żonę, o mojego męża, moje dzieci. Starczy. Na tym kończę. Zawiodłeś mnie. To będzie straszne. Jeśli wielu wejdzie do swojego pieca z takim narzekaniem, ale ci ludzie umieli powiedzieć, Panie, i tak Ci będę ufał. I to jest wiara w Jezusa Chrystusa. To jest wiara w Boga. Będę Ci ufał, Panie, nawet wtedy, gdy będę musiał wejść do pieca. I myślę, że tylko wiara Szedracha, Meszacha i Abednego zasługuje na komplement. Synami Boga żywego jesteście. Może ludzie będą Was nienawidzieć za ten fanatyzm. Dlaczego? Ponieważ Twoje życie przypomni tym ludziom, że mogli coś zdobyć, a nie zdobyli. Że stracili coś, co mieli. Ja myślę, że ci, którzy poznali łaskę Boga, już nigdy tacy sami nie będą. I nawet jeśli odeszli od Boga, to stracili coś, co ciągle będzie im przypominać w ich sumieniu. A jednak ten Bóg jest pełen łaski i miłości. Nie możemy wejść w nasz ogień płacząc, Boże, gdzie jesteś, zawiodłeś mnie. Nie poszli na kompromis. Przyglądam się życiu wielu, wielu ludzi wierzących. Nie zrozumcie mnie źle, ale jeśli jest Ci wszystko jedno, czy jesteś w tym zborze, czy w 10 innych, nie wiesz naprawdę, w co wierzysz. Nie wiesz naprawdę, jaka jest Twoja tożsamość. Nie wiesz, dlaczego ten zbór się nazywa zborem zielonoświątkowym. Naprawdę nie wiesz, jeśli jest Ci wszystko jedno, gdzie jesteś. Naprawdę dla mnie jest to ważne. Naprawdę... Nawet jeśli tego nie widzicie, mam serce dla wszystkich ludzi wierzących, ale kocham swój dom. Co to byłby za mąż, któremu bardziej by się podobały mieszkania innych ludzi, innych małżeństw, który by zachwycał się mieszkaniami innymi, przychodziłby każdego dnia do domu i mówił do swojej żony, ale tam mają ładniej, tam ładniejsze zasłony, a tam ładniej wymalowane, a tam ładniej meble poustawiane, do któregoś dnia by przyszedł do domu i by mu wystawiła walizkę. Powiedział, to idź tam, gdzie jest ładniej. Nie umiesz dbać o swój dom, o swoją rodzinę, o swoją społeczność. To jest bardzo zaborcze, co mówię. Ale spróbujcie zrozumieć to. Albo wiem, dlaczego jestem zielonoświątkowcem, albo nie wiem. Albo wiem, dlaczego mówię o chrzcie w Duchu Świętym. I dlaczego warto go przeżyć. Dlaczego warto być napełnionym Duchem Świętym. I dlaczego inni o tym nie mówią. To nie mój problem, to jest ich problem, że o tym nie mówią, że tego nie przeżywają. Ale mój problem, jak to dalej kontynuować? Jak być wiernym Bogu? Jak Mu ufać? A jeżeli? A jeżeli Bóg nie odpowie mi na wszystkie moje pytania, czy muszę czuć się zawiedziony? A więc wiara tych ludzi pozwoliła im w tym piecu stanąć bezpiecznie. I król musiał swoich doradców zapytać, słuchajcie, ilu żeśmy tam wrzucili? No 3. Ja widzę 4. Co się tam dzieje? Podejdźcie bliżej. No podeszli, ale już nie sprawdzili. Spłonęli podobno. Piec był tak rozpalony. Bóg ich zachował. Ale nigdy nie twierdzę, że musi. Ale to słowo jeżeli nawet nie spełni się moje marzenie, to wiem dlaczego jestem człowiekiem wierzącym. Dlaczego mając ileś tam lat, jako młody człowiek, powiedziałem Bogu tak i nie próbuję się z tego wycofać i ciągle zadaję sobie pytanie, dlaczego dziś wielu ludzi tak niedokładnie się nawraca? Dlaczego tylko emocje nimi kierują? Dlaczego nie są gotowi przed Bogiem na postawić wszystko na jednej szali? Wszystko dla Boga. O, my mówimy, że wszystko dla Boga. Zobaczmy to w praktyce, jak jest to wszystko dla Boga. Żeby mówili o nas synowie Boży. Żeby was nazywali synami Boga żywego. To nie na podstawie tego, co mówimy, ludzie to powiedzą. Ale na podstawie tego, co robimy. Jak postępujemy. Co jest naszym priorytetem. Co jest najważniejsze. Dla kogo to uczyniliśmy. Dlaczego jestem w tym, a nie innym miejscu. Po drugie. Boże Słowo mówi mi, że mamy prowadzić życie święte. I to święte życie nie ma być znowu życiem teoretycznym. To życie święte musi się dać zauważyć. Ta świętość musi być zauważalna. W drugiej księdze Mojżeszowej czytam takie słowa. A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku 2 tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy zstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. Mojżesz nawet nie wiedział, że jest tak świętym człowiekiem, że jego życie wzbudza, czy jego osoba wzbudza taki niepokój. Gdy zobaczyli go, powiedzieli, zakryj swoją twarz. Nie możemy patrzeć na twoją świętość, na to, co się z tobą stało. Zobaczyli, że przeżył coś nadnaturalnego, przeżył coś niezwykłego, coś go wyróżniało. Nie powiedział jeszcze im żadnego słowa. Wstępował tylko z góry, chciał im powiedzieć, mam dla was Boże przykazania. Oni już powiedzieli, zakryj swoją twarz. Coś się dzieje z tobą niezwykłego, jesteś niezwykły. Nawet najgorszy grzesznik, jeśli będziesz żył świętym życiem z Bogiem, zobaczy tę świętość, nawet gdy mu nie powiesz ani słowa. Skąd będą wiedzieli, że jesteś kimś innym? Powiedzą, wyglądasz inaczej, mówisz inaczej, postępujesz inaczej. Jesteś inny. Twoje życie jest otwartą księgą. I chciałbym sobie zadać tu wspólnie pytanie. I wcale nie oczekuję, że mi zadeklarujecie i powiecie indywidualnie. Ale sobie nawzajem w sercach odpowiedzmy. Czy twoje życie, czy twoja twarz przypomina o społeczności z Bogiem, jaką masz? Czy przypomina o społeczności ze światem? Wiele razy wam mówiłem, że ludzie, którzy się nawracają, gdy byli zniszczeni przez grzech, gdy byli zniszczeni przez nałogi, jak się nawracają, odmładzają się o kilkanaście lat, popatrzcie na ich twarze. Znikają zmarszczki, znika szarość z ich twarzy, ich skóra nawet lśni. Wygładzają się te wszystkie zmarszczki grzechu. To piętno grzechu wymalowane na ich twarzy nagle znika. Ten fioletowy nos przestaje być fioletowy. Naprawdę. Coś zmienia się w naszej osobie, w naszym ciele nawet. Czy w twojej obecności ludzie mają odwagę przeklinać, czy nie? Czy twoja twarz lśni, jest uśmiechnięta od słuchania głupich kawałów? Czy od tego, że powiesz, przy mnie proszę tego nie robić? Czy przy tobie ludzie mają respekt, nie tylko dla twojej osoby, a dla tego, co reprezentujesz jako ta osoba? Jak wpływa nasza obecność dla ludzi, którzy są obok nas? Czy twój głos pobrzmiewa pustką? Słychać miedź dźwięczącą i cymbał brzmiący. Co pobrzmiewa z naszego życia? Świętość? Czy brak tej świętości? Czy nasze oblicza stają się coraz bardziej podobne do Jezusa? Powiecie, no tak, ale nikt fotografii Jezusa nie widział. Już tylko żyj takim życiem jak Jezus, a wszyscy będą wiedzieli, że to jest dobra fotografia Jezusa. Tak bardzo do Niego podobni możemy być w swoim codziennym zachowaniu i życiu. Izraelici ujrzeli zmianę w Mojżeszu. Wiedzieli, że coś przeżył niezwykłego. Powiedzieli, ten człowiek stał twarzą w twarz przed Bogiem. Kiedy o naszym życiu ktoś powie, czy powiedział, ten człowiek stał twarzą w twarz przed Bogiem. Apostołowie zachęcali wierzących do takiej szczególnej społeczności z Bogiem. Jan, gdy pisał do wierzących list, był zachwycony tym, co Bóg z jego życiem czynił. I nie było mu obojętne, czy będzie tu, czy tam, czy będzie na jednym, czy na trzech nabożeństwach. To nie było mu takie obojętne. Za cenę może niewypoczęcia musimy sobie postawić pytanie, czy moje miejsce jest w społeczności ludu Bożego, czy ponieważ tydzień był bardzo ciężki, to muszę odpocząć. Jeśli zignorujesz swoje powołanie, chcę ci powiedzieć, że burza z twojego życia nie wyjdzie. Będziesz sobie zadawał pytania, dlaczego to straciłem, dlaczego mi to nie wyszło, dlaczego to się nie udało, dlaczego to nie funkcjonuje tak. Chcę ci powiedzieć, mijasz się z twoim powołaniem, które ci Bóg dał. Dlatego ci w życiu nie będzie wychodzić. Będziesz ciągle przeżywać burzę Jonasza. Burzę człowieka, który ucieka przed Bożym powołaniem. I jak zaczniesz Boże powołanie w swoim życiu realizować, ta burza ucichnie. Może trzeba będzie cię wyrzucić za burtę, żeby morze się uspokoiło. Bóg zmienił Jonasza. On miał pretensje do Boga, ale zmienił się i powiedział, Boże, jesteś niezwykły. Co było od początku, cośmy słyszeli, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy, czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota, a żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Chrześcijaństwo jest tak bardzo wplątane w świat, że miliony wierzących nie domyślają się nawet, jak są bardzo oddaleni od wzoru Nowego Testamentu. Jak bardzo poszli w życiu na kompromis. Jeden Tozer powiada, jestem zły, że diabeł jest monopolistą tego wieku. A Wilkerson powiedział, że był czas w jego zborze, kiedy tak mocno zwiastował i tak mocno gromił ludzi za to, że nie żyją życiem świętym, że wielu oburzało się i wychodziło ze zboru. Powiedzieli, to się nie da tego słuchać. Wilkerson zwariował. On się czepia nas o wszystko. Ale też był czas, kiedy jedni wychodzili, setki ludzi przychodziło, grzeszników, którzy powiedzieli, mamy już dosyć grzechu, chcemy być zmienieni. Mimo, że to było ostre zwiastowanie i mocne, oni przychodzili, pokutowali. I on powiada, to jest ta trzecia, a którą jako pierwszą powinienem był wymienić, ale celowo to zrobiłem. To jest ta najważniejsza rzecz. Aby żyć życiem świętym i życiem wiary, musisz coś ze swoim życiem zrobić i wierzę, że wielu z was to zrobiło. Jednym z najważniejszych rezultatów oglądania Bożej chwały jest to, że idziemy za słowem Jezusa Chrystusa. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. To jest ten początek właściwy. Upamiętanie i wiara. Nie wystarczy tylko powiedzieć, że żałuję za grzech i odwrócić się i znów popełniać ten sam grzech. Ale upamiętanie to proces, który cały czas powinien trwać w naszym życiu. To jest ten pierwszy krok, który czynimy do nawrócenia. Ale potem ten proces się nie kończy. Wiele razy w naszym życiu będziemy musieli stanąć przed Bogiem i pokutować. I wyznawać. I oczekiwać Bożego przebaczenia. Bo jeśli tego nie będziemy czynić, nie będziemy mieć właściwych relacji z sobą, wtedy Paweł któregoś dnia do Efezjan napisał, wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie, niech będą usunięte spośród was. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Jakże to łatwo jest potem te relacje budować, gdy jesteśmy wybrani ze świata, aby tworzyć żywy Kościół Jezusa Chrystusa. Nie organizację ludzką, nie ekskluzywną grupę, ale ponieważ nie byliśmy godni tego wybrania, Bóg nas wybrał. Nie zasługiwaliśmy na wybranie, jednak Bóg nas wybrał. Jesteśmy Jego dziećmi. To właśnie dlatego możemy się nazywać synami Bożymi. Bośmy przyjęli Jezusa Chrystusa. I to dzisiejsze słowo, jeśli dla nikogo ono nie jest ważne, to jest ważne dla mnie. jest zachętą, abym nie był przeciętnym chrześcijaninem, ale abym był Synem Bożym. Aby ktoś mógł powiedzieć, że to jest człowiek, którego Bóg kocha i który kocha Boga. Żeby inni nie musieli, patrząc nam na życie moje, powiedzieć, oni nie są ludem Bożym, ale wy jesteście moim ludem. Jesteście synami Boga żywego. Szybko przyzwyczajamy się do miernoty życia, do przeciętności. Powiadamy czasami, po co się wychylać? Przecież można tak żyć normalnie. Ale inność chrześcijanina na tym polega, że trzeba się wychylić. Nie mogę być przeciętnym, zwyczajnym. Niezwyczajni, zwyczajni, taki program w telewizji jest. Może warto być takim niezwyczajnym chrześcijaninem też. Nie taką szarą myszką, ale kimś, kto będzie przeciwstawiał się temu, co jest grzechem. Dlaczego? Ponieważ tak niewiele mamy czasu, aby pokazać, objawić innym ludziom Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. I tak łatwo jest przeżyć zbawienie. Naprawdę tak łatwo. Tak mniej potrzeba czasu niż na zjedzenie obiadu, mniej niż na wypicie szklanki wody. Słowo, że powiada mgnienie oka i możesz być nawrócony, zmieniony. I wszystko może być uporządkowane. A zobaczcie, jak Bóg nas kocha. On powiada, daje ci 70, a może 80, a może 100 lat życia. I co robisz w tym czasie? Co z tym życiem robisz? Mówię o tym, bo tak wiele razy myślę sobie, chyba jestem sam. I ktoś mi w tygodniu powiedział, ale zapomniałeś, że jeszcze Bóg, tak jak Eliaszowi powiedział, ma 7 tysięcy innych.